Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek to namaszczenie chorych. Punkt 1500. Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów wywierających wpływ na życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy i ograniczeń. Bardzo ciekawie faktycznie jest to widoczne, że to choroba właśnie zmusza człowieka do refleksji nad swoim życiem. To choroba zmusza do tego, żeby zastanowić się nad tym, co ważne. Jak człowiek nie doświadcza choroby w żaden sposób, nieraz potrafi żyć bezrefleksyjnie, nie ma potrzeby zastanawiania się nad tym, skupiony jest w takim ciągłym biegu rodzina, praca, rodzina, praca, rodzina, praca, ewentualnie jakaś forma rozrywki. Natomiast to właśnie choroby zmuszają człowieka do tego, żeby ten zatrzymał się i pewne rzeczy przemyślał. Ciekawym zjawiskiem też jest to nawet u osób, które żyły pobożnie, czyli starały się dużo modlić. Częściej jest to widoczne u osób starszych, gdzie odmawiają mnóstwo różańców, wszystkie litanie z tych książeczek do nabożeństwa, wszystkie modlitwy. I to nie znaczy, że ja obśmiewam to, tylko to jest taka forma pobożności, tak byli nauczeni. I kiedy przychodzi choroba, nawet i ze względu na wiek starczy, to mają wielką pretensję do Pana Boga. Dlaczego? To pokazuje, że prawdopodobnie przez całe swoje życie nie szukali Pana Boga, a tylko tego, co Pan Bóg może dać, a Pan Bóg był jakąś formą ucieczki. A to zupełnie nie o to chodzi. Choć mamy się uciekać do Pana Boga, ale to zupełnie inna forma ucieczki. Uciekać się do kogoś, a uciekać od czegoś to dwie inne rzeczywistości. Mało tego, czasami ktoś mówi, że nie mam czasu się pomodlić, bo jestem w kieracie tej codzienności i kiedy człowieka zmoży choroba i na przykład leży tydzień w domu, taki człowiek o dziwo nie poświęca więcej czasu na modlitwę, nie jest wtedy zanurzony w modlitwie, nie ma tak, że on odmawia wtedy różańce, rozważa Słowo Boże, czyta Pismo Święte, tylko leży po prostu bez sił w domu, narzekając na to, że już ma dość tej choroby. Więc to też warto się temu przyjrzeć. Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także prowadzić osobę do większej dojrzałości, pomóc jej lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwróciła się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Pana Boga i powrotu do Niego. Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Choroba staje się drogą nawrócenia, a Boże przebaczenie zapoczątkuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu według Jego prawa przywraca życie. Bo ja, Pan, chcę być Twym lekarzem. Księga Wyjścia, 15 rozdział, werset 26. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także przebaczenia grzechów. Przyszedł On, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało. Jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Ewangelia według świętego Mateusza, 25 rozdział, werset 36. Smuci mnie czasami, kiedy w internecie mogę przeczytać, jak zarzuca się chrześcijanom, którzy pokładają ufność w Panu Bogu poprzez modlitwę i zarzuca im się to, mówiąc, czemu w takim razie chodzicie do lekarza, niech Pan Bóg was uzdrowi. Pokazuje to bardzo często w ogóle niezrozumienie tego u osób niewierzących, czym jest modlitwa, czym jest dbanie o swoje ciało, czym jest połączenie wiary i rozumu poprzez przeżywanie wiary. Bardzo to smutna rzeczywistość, ale faktycznie społeczeństwo, świat się polaryzuje. Kolejny punkt, 1504. Często Jezus żąda od chorych wiary, by ich uzdrowić. Posługuje się znakami, ślina, nałożenie rąk, nałożenie błota, obmycie. Chorzy starają się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Ewangelia według świętego Łukasza, 6 rozdział, werset 19. Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie naszą nędzę. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Nie uleczył wszystkich chorych. To jest bardzo ważne zdanie, bo czasami ktoś przeżywa bunt, kiedy modli się o zdrowie dla kogoś i ten ktoś nadal jest chory. Pan Bóg tylko wie, kto potrzebuje, kto nie potrzebuje. My mamy ciągle wołać do Niego, budować z Nim więź, uczyć się Go naśladować. Ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jednych Pan Bóg uzdrawia, tych akurat tak, a tamtych nie. Dlaczego temu daje dobre zdrowie, temu złe zdrowie? Oczywiście mogę sprowadzić to do tego, bo to jest akurat logiczna odpowiedź, że Pan Bóg wybiera to, co konieczne jest do zbawienia drugiego człowieka, żeby ten zmobilizował się faktycznie do pójścia za nim i naśladowania. Ale ostatecznie Bóg nie zmusi człowieka. Więc warto też mieć taką świadomość, że Bóg nie uleczył wszystkich chorych. Byli tacy, którzy nie wierzyli w to uzdrowienie. Byli tacy, którzy być może nie chcieli być zdrowi, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, bo można się też przyzwyczaić do swojej choroby. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego. Zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne, zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez jego paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła. Zgładził grzech świata, którego skutkiem jest właśnie choroba. Czyli skutkiem grzechu jest choroba, która weszła w świat, bo Bóg nie chce chorób. Żebyście mieli tego świadomość. Bardzo ciekawie mówił o tym ksiądz Kaczkowski. Co jakiś czas powtarzał to w różnych konferencjach. Szczególnie w sprawach rakowych powtarzał. Bóg tego nie chce, ale posłuży się tym w jakiś dziwny sposób. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie. Teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. To nieprawda, że cierpienie uszlachetnia. Mówiłem to z 2-3 odcinki temu. Ale cierpienie staje się okazją do tego, żeby faktycznie stać się szlachetnym. Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim. Oni wyszli, wzywali do nawrócenia. Wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Ewangelia według świętego Marka, 6 rozdział, wersety 12-13. Nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób. I tak święty Paweł musi usłyszeć od Pana: wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Drugi list do Koryntian, rozdział 12, werset 9. Kolejny punkt. Uzdrawiajcie chorych, tak jak to jest napisane w Ewangelii według świętego Mateusza. 10 rozdział, 8 werset. Kościół otrzymał to zadanie od Pana, czyli uzdrawiajcie chorych, i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, która im towarzyszy. Dlatego mamy hospicja, dlatego mamy nieraz Kościół dbał o szpitale, dlatego odwiedza chorych, dlatego często mówi o tym, żeby zatroszczyć się o chorych, żeby nie zostawiać ich samych sobie. Kościół w czasach apostolskich zna jednak specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym święty Jakub. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Tradycja uznała w tym obrzędzie jeden z 7 sakramentów kościoła. Przeczytajcie z listu świętego Jakuba, 5 rozdział, wersety 14-15. Ten tekst jest wykorzystywany podczas obrzędu namaszczenia chorych. Kapłan właśnie czyta ten fragment. W tradycji liturgicznej na wschodzie i na zachodzie mamy już od czasów starożytnych świadectwa o namaszczaniu chorych poświęconym olejem. W ciągu wieków namaszczenie chorych było coraz częściej udzielane wyłącznie umierającym. Kto otrzymuje ten sakrament i kto go udziela? W przypadku poważnej choroby namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w krańcowym niebezpieczeństwie utraty życia. Kiedyś faktycznie pokutowało takie myślenie, że wzywa się na namaszczenie chorych tylko do tych ludzi, którzy umierają. Obecnie Kościół stara się uczyć trochę inaczej. Niestety przez to błędne myślenie jest tak, że kapłani wzywający są do umierających, czyli rodzina czeka wręcz aż do ostatnich minut życia takiej osoby, która tego potrzebuje. Z mojego punktu widzenia jako kapłana wygląda to tak, że nieraz te osoby, które umierają, przedłużają sobie agonię, czekając wręcz na kapłana, który powinien być wzywany nieraz i tydzień, i dwa tygodnie wcześniej, ale jednocześnie rodzina tego nie robi, bo czeka na ostatni moment, a czasami ktoś, kto umiera, jest świadomy jeszcze tego i na przykład mówi, że ja jeszcze nie umieram, jeszcze nie wzywajcie kapłana. Dzisiaj jest takie rozróżnienie pomiędzy wiatykiem, via vie po łacinie to jest droga, czyli pokarmem na drogę do wieczności, a między zwykłym obrzędem sakramentu chorych. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu nastaje już wtedy, gdy wierny zaczyna zagrażać śmierci z powodu choroby lub starości. Przed każdą operacją przecież nawet można dokonać obrzędu namaszczenia chorych. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W czasie trwania tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się na przykład pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się przecież słabość. Jakie są skutki sprawowania tego sakramentu? Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, mianowicie przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Bardzo ważna rzecz. Wsparcie Pana przez moc Jego ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także, co za tym idzie, do uzdrowienia ciała, jeśli oczywiście taka jest wola Boża. Ponadto, jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Celebrując ten sakrament w Komunii Świętych, Kościół wstawia się w intencji chorego. Ze swej strony chory przez łaskę tego sakramentu przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, za których Kościół cierpi i ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu. Punkt 1523. Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęcie przez chrzest dzieło naszego upodobnienia się do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które znaczą całe życie chrześcijanina. Namaszczenie przy chrzcie świętym wycisnęło na nas pieczęć nowego życia. Namaszczenie przy bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki. To ostatnie namaszczenie otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochronną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca. Wiatyk, czyli ostatni sakrament chrześcijanina. Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie komunii, ciała i krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szczególne znaczenie i wagę. I teraz w skrócie, uwaga. Sakrament namaszczenia chorych ma za cel udzielenie specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi na pewno już wtedy, gdy wiernemu zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Tutaj szybko taka dygresja. W jednym kiedyś odcinków, ale nie pamiętam już w którym, podałem taki przykład, że zostałem wezwany do chorej, która nie mówiła od wielu, wielu lat. Córka tej pani plus jej mąż, dzieci, wnuki były osobami niewierzącymi. Ta pani w moim takim odczuciu czekała kilkanaście przynajmniej miesięcy na to, żeby rodzina wreszcie wezwała kapłana, a kapłan też nie może tak po prostu z buciorami w cudze życie wejść, jak jest niechciany, to nie może. Natomiast przy udzielaniu sakramentów ta pani zaczęła mówić na czas sakramentu. Do tego stopnia, że mogła odbyć się też spowiedź, wszystko co potrzebne podczas też tego obrzędu. No, bardzo piękne dla mnie doświadczenie, ale uwaga, nie jedyne takie. Zdarza się to co jakiś czas, że Bóg tak umacnia danego człowieka, żeby ten nie odszedł niepojednany z Bogiem, a jednak ważna jest też świadomość danego sakramentu. Więc jak człowiek jest nieświadomy, a nie wiem, czy na przykład spowiadał się przez ostatnie kilkanaście lat, no to też muszę z bardzo dużym dystansem podchodzić do udzielania sakramentu, bo też wszystko ewentualnie biorę na siebie, żeby mieć tego świadomość. Natomiast zdarza się to faktycznie i wielu kapłanów ma podobne historie, że ludzie na czas sakramentu odzyskują wręcz siły, są w stanie powiedzieć wiele rzeczy, których gdzie normalnie nie mówią, a później znowu po udzieleniu sakramentu włącza się stan przed udzieleniem sakramentu i mogą już na spokojnie umrzeć. Piękne doświadczenie. Choćbym chciał już nie wierzyć, to nie potrafię, bo człowiek widzi takie rzeczy, że nie jest w stanie już nie wierzyć. Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani. Istotą celebracji tego sakramentu jest namaszczenie czoła i rąk chorego w obrządku rzymskim lub innych części ciała w obrządkach wschodnich. Przed Soborem Watykańskim II także w naszej liturgii było namaszczenie także innych części ciała, np. nóg, nie tylko dłoni i czoła. Uwaga, jeśli chodzi o kapłana, w przypadku namaszczenia kapłana nie udziela się namaszczenia z tej części dłoni, ale z tej, dlatego że kapłan miał już przy święceniach kapłańskich namaszczenie świętym olejem właśnie w tym miejscu. Takie drobne rozróżnienie między świeckim a między kapłanem. Przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty. Tylko że uwaga, co jest ważne, bo jeśli mógł otrzymać w sakramencie pokuty, ale nie korzystał z sakramentu pokuty, odkładał to w nieskończoność i tak dalej, to już jest zupełnie inna bajka. Skoro nie skorzystał, to jest jego sprawa. Tyle jeśli chodzi o sakrament namaszczenia chorych. Przypominam też o tym rozróżnieniu między wiatykiem a zwykłym obrzędem namaszczenia chorych. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.